Gość Radia Gdańsk.
A z nami Tadeusz Cymański, radny powiatu malborskiego, z którym rozmawia Kuba Kaługa. Dzień dobry, panowie.
Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Dużo tematów też takich globalnych mamy. Zapowiada się koniec konfliktu na Bliskim Wschodzie, przynajmniej tak Donald Trump ogłasza. Statki, uruchomcie silniki, niech ropa popłynie. To dobry komunikat w poniedziałkowy poranek?
No, bardzo dobry. No w ogóle pokój to jest marzenie i... To jest tęsknota i nigdy nie osiągnięta, bo na świecie były, są i będą wojny. To jest jasne.
Natomiast, a na ile wiarygodny to w pana ocenie przekaz?
Ja myślę, że ta wiarygodność jest osłabiona przez tą chwiejność, przez ciągłe zmiany i przez skomplikowanie w ogóle sytuacji na Bliskim Wschodzie. Ja nie jestem ekspertem. Tutaj proszę posłuchać wybitnych znawców tematów, byłych ambasadorów Arabii Saudyjskiej czy ekspertów. Oni
ale
sami,
na polityce się pan zna doskonale.
Doświadczenie, ale to jest bardziej tutaj lokalne i bym był ostatnim, gdybym się chciał tutaj mądrzyć. Natomiast proszę zauważyć, jak bardzo skomplikowany, bo ten konflikt jest kruchy bardzo, doraźny, bo są też już nawet dzisiaj są sprzeczne komunikaty. Donald Trump zapowiedział, że mogą statki spokojnie płynąć. Komunikat strony irańskiej, a więc drugiej strony, jest taki, że będą kontrolować wspólnie z Omanem to przepływ, tak? Dalej co z Izraelem, który cichutko przymilkł, bo on bez Stanów Zjednoczonych niewiele jednak znaczy. Nawet potężny, sprawny, świetnie uzbrojony Izrael, otoczony zewsząd przez chcących zguby tego Izraela, bo to też trzeba a propos Gazy i innych wydarzeń pamiętać, jak bardzo skomplikowane są te relacje i jak wielka jest nienawiść między Arabami, a jednak Żydami tam na miejscu. Jest problem Libanu, gdzie jednak się toczą ciągle, więc konkludując, dobra wiadomość, nawet bardzo dobra, bo słaby, nędzny, beznadziejny pokój lepszy niż wspaniała wojna.
To prawda. Oczy świata dzisiaj na Waszyngton też zwrócone. Akurat jak zapowiadałem nasze spotkanie, to widzieliśmy tutaj na ekranach telewizji informacyjnych przekaz prezydent Nawrocki z Donaldem Trumpem. Taki small talk, można powiedzieć. Co mu szeptał do ucha Karol Nawrocki prezydentowi Trumpowi? O żołnierzach amerykańskich w Polsce?
To, co szeptał, wie pan, jestem już w latach troszkę posunięty, ale patrzę na życie bardziej refleksyjne. Wydaje mi się, że najważniejsze nie jest to, co się mówi, nawet teraz w Radiu Gdańsk. Aha. Ważne jest, co się myśli. I to, co jest w głębi serca, bo mówimy różne rzeczy i w różnych sytuacjach, nawet w bardzo dobrych takich relacjach prywatnych, państwowych, dyplomatycznych, oficjalnych, dziennikarskich, etc., etc. Natomiast to, co jest we głębi i najbardziej ważne jest to, jakie są te relacje w głębi serca i czy w ślad za dobrymi relacjami towarzyskimi, osobistymi, tymi widokiem, widać po twarzy, co się w głowie waży, uśmiechają się, serdecznie mówią, jest ktoś zaproszony, duże nadzieje z tym łączymy. Ale to prawda wychodzi dopiero w weryfikacji czynów, więc w konkrety. A więc ilu będzie żołnierzy amerykańskich, w jakiej formie, na stałe czy nie na stałe, tego oczekujemy, na to liczymy. A najważniejsza myśl jest taka, czy w momencie próby, wtedy się kiedy naprawdę zrobi bardzo źle i niebezpiecznie, czy te sojusze, a zwłaszcza w NATO, z Ameryką, że one sprawdzą się i zdadzą egzamin. Historia pokazuje, że różnie z tym bywało, dlatego musimy o tym pamiętać i bardzo ważyć słowa. Jak mówimy o kimś przyjaciel, to jest takie powiedzenie bardzo smutne, ale bardzo takie, kto przestaje być przyjacielem, nigdy nim nie był. Czesław Miłosz pisał, nie nadużywajmy słów drogich. Matka, ojczyzna, przyjaciel, to wszystko jest ważne, ale historia nas bardzo gorzko doświadczała. A mamy przykład świeży, pierwszy z ręki, no najważniejszy, Ukraina.
Aha.
94 rok.
Porozumienia budapesztańskie.
Ponad 600. Oni mieli 600 głowic nuklearnych. Gdyby oni je mieli u siebie, nikt by ich nie ruszył. Ale wtedy za obietnicę gwarancji terytorialnych przekazali te rakiety w ramach tej, jak to się uczonie mówi, nieproliferacji, tak? Tych rakiet przekazali Rosji, sowieckiej Rosji. W zamian dostali gwarancję Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii. Nie wiem, czy Chiny były. Ale widzi pan, ale co z tego, co się okazuje, jak brutalne życie pokazało, że niestety i dlatego chuchajmy, dmuchajmy. Dbajmy, bo nie mamy tu dużego wyboru, bo naokoło zewsząd wiadomo, te relacje z Niemcami, z Rosją, z Ukrainą robi się coraz gorzej. też nie udawajmy, a co dalej? Więc w takiej sytuacji każde sojusze, każde gwarancje, ale one nie są krwią pisane. To są gwarancje, które mam nadzieję i tą nadzieją się dzielę ze słuchaczami Radia Gdańskiego, z wszystkimi. Chcę w to wierzyć i w tym sensie wierzę, ale historia jest nauczycielką życia, a ona mówi życia, że musimy bardzo mocno zadbać o własne bezpieczeństwo, o jak najlepszą jakość naszej armii. Tutaj się kłania temat też bardzo słabego elementu, czyli szkolenia rezerw, bo na ukraińskim froncie jest 800 tysięcy i wszystkie drony, nowoczesne techniki, Hajmarsy, Abramsy, F-35, cuda nie wida, one nie będą w stanie obronić państwa, jeżeli nie weźmiemy, zrobimy mobilizacji.
To jest także kamyczek do ogródka Prawa i Sprawiedliwości to jest kamyczek, i czasów nie, rządów to jest, Zjednoczonej Prawicy.
My zrobiliśmy w tej sprawie bardzo dużo, muszę tu powiedzieć.
Ale czy wystarczająco?
A to jest pytanie, ale proszę zwrócić uwagę, jaki był moment startowy, 2008 czy 9 rok, likwidacja poboru kompletnie. Można to, co mówię w tej chwili w radiu, odpowiedzialny sposób sprawdzić, co mówię. Sprawdzić. Nie było żadnych szkoleń. 9, 10, 11. My po przejęciu władzy podjęliśmy wysiłek ogromny Wojska Obrony Terytorialnej, ale ma pan rację. To są rzeczy bardzo ważne i cenne, ale czy wystarczające? To jest pytanie do ekspertów. Proszę zaprosić jakichś tutaj fachowców wojskowych, to oni panu powiedzą. Stare powiedzenie jest takie. Wojnę zaczynają zawodowcy, kończą rezerwiści. I w tej chwili, nie daj Boże, a trzeba zakładać najgorsze warianty, bo nie jest sztuką fajnie gadać i mówić to czy tamto. I powiem tak, łatwiej 100 miliardów wydać na zbrojenia, czy nawet 200, czy 100 miliardów wydać rocznie na zbrojenia, na najnowszy sprzęt,
niż wyszkolić
100 tysięcy, dajmy na to 100 tysięcy rezerwistów. A jeszcze raz przypomnę. Na froncie ukraińskim jest 800 tysięcy i oni trzymają, to wszystko jest napięte, ataki są ciągłe. To jest pytanie bardzo profesjonalne, bo ja jestem rezerwistą wojskowym, ale uważam, że jednak, bo schrony chcemy budować, plecaki ewakuacyjne. Natomiast, proszę państwa, tutaj liczymy na Amerykanów, że a niektórzy uważają, nawet bardzo ważni ludzie, nie będę cytował nazwisk, którzy mówią, że pan wierzy w takie rzeczy? Nigdy nas nie zaatakuje. Proszę nie straszyć ludzi.
Były premier Leszek Miller chociażby.
Leszek Miller tak też uważa i się nawet z tego lekko prześmiewczo. Więc ja uważam, że historia i przyszłość pokaże, nie znamy jej, ale doświadczenie i to słowo trzeba musi paść. Roztropność. A roztropność to jest dobre korzystanie z rozumu, a więc pamięć o historii, diagnoza stanu dzisiejszego, przewidywanie możliwych scenariuszy, to wszystko. A świat jest dzisiaj tak chwiejny i nieprzewidywalny. Zmiana doktryny Stanów Zjednoczonych też dużo mówi. Oni już tu nikt, czy będą chłopcy z Oklahomy, z Teksasu umierać tutaj na Białostocczyźnie? To jest pytanie. No,
mówią urzędnicy Kancelarii Prezydenta, że nawet 15 tysięcy żołnierzy amerykańskich chcieliby tutaj ściągnąć do Polski.
Ale panie redaktorze, dwoma rękami i musimy chuchać i dmuchać. Powtórzę to, żeby nikt nie powiedział, że ja się odwracam plecami do tego, co jest naszą dzisiaj tak naprawdę jedyną opcją. Bo no, mamy teraz te traktaty z Francją, z Wielką Brytanią. Musimy robić wszystko. No i przede wszystkim największym problemem to jest problem wojny polsko-polskiej. Bo jeżeli w tej sprawie, i tutaj jest misja najtrudniejsza, nie współczuję prezydentowi, bo on jest tą osobą, która jedyna, która może w tej chwili w realny sposób wpływać, już nie mówię o pokoju polsko-polskim, ale o zawieszeniu broni. W takich sprawach jak na przykład problem ukraiński w tej chwili niesamowity, nie mamy czasu, żeby go rozwinąć, ale sobie zdajemy sprawę, jak bardzo eskalacja napięcia. Śledzę internet i niestety też trzeba powiedzieć
te
głośno.
Tak, te nastroje antyukraińskie rosną bardzo szybko.
To nie jest oburzenie. Tu się trzeba mówić, że nawet się pojawiają elementy takiej nienawiści i to po obu stronach.
I tutaj postawmy kropkę w tym temacie, bo chciałbym, żebyśmy jeszcze pomówili o ustawie metropolitalnej, bardzo ważnej dla Pomorza. Mówił pan o tym, że ważne, co się myśli. To co pan myśli o ustawie metropolitalnej?
Ja to powiedziałem w taki sposób, że pan teraz, to jakie, co ja myślę, to się myśli, tylko nie słychać, co ja myślę.
No to,
ale nie, powiem to, co myślę.
Powiem to, co myślę.
Dobrze, jeżeli już tak pan jest redaktor, drodzy państwo. No zobaczymy, jak się to skończy. Skończył się proces legislacyjny w Sejmie i w Senacie.
Pan go śledził?
Śledziłem go. Mało tego, byłem z samorządowcami na spotkaniu. spotkaniu ze Zbigniewem Boguckim w kancelarii. Miałem przyjemność i zaszczyt jednak.
Bo a czyli nie tylko politycy koalicji jeździli w tej sprawie?
No nie tylko. Dlaczego? Ja jestem w samorządzie. Ja zaczynałem swoją drogę w 90 roku jako burmistrz Malborka, więc samorząd jest mi bliski, ale obecnie jestem w radnym Rady Powiatu, który też jest jednym z tych miejsc, który jest zaangażowany w ten proces. Czy to się skończy pozytywnie, nie wiem. Prezydent rozstrzygnie to. Ta rozmowa, do której nawiązałem przed chwilą u pana Boguckiego, no pokazała to, bardzo oszczędnie mówił. On nie mówił, że to zrobić, natomiast powiedział wyraźnie, jakie są oczekiwania prezydenta. Ale to nie oznacza i nie daje gwarancji, a propos gwarancji,
z automatu, tak,
że tak się to skończy. Zobaczymy. No jest to ustawa, która też różne były głosy. Pamiętajmy, że głosowanie było też bardzo różne i tu były głosy za i przeciw, były różne wątpliwości. Natomiast dla prezydenta tutaj, żeby konkludować i do jakiejś puenty przejść, dla niego najważniejsze były sprawy związane z gwarancjami tej większości, a więc jakie decyzje będą zapadać, żeby nie było dominacji wielkich miast, tak? I tu jest ta podwójna większość przypisana.
I ta gwarancja się pojawiła, tak jest.
No tam jest 40%, ale miasto Gdańsk ma jeden głos, Gdynia ma jeden głos.
A powiat malborski w sumie dwa.
No tak, to, więc a wejherowski chyba jeszcze więcej, zależy ile gmin jest. Mhm. To tak działa. Natomiast ważne było jeszcze dla prezydenta, to wyraził Zbigniew Bogucki, to, aby był zapis wyraźny, żeby to nie było tworzenie kolejnego monstrum, gdzie będzie masę etatów dla znajomych, dla zamków, bo takie niebezpieczeństwo istnieje. I znalazł się zapis, że 5% jest ta granica, górna granica, że wydatki i działalności całego tego obszaru.
No, to dziwi się pan swoim partyjnym kolegom, posłom i posłankom Prawa i Sprawiedliwości, że nie poparli tej ustawy po tych gwarancjach?
Nie dziwię się, bo tam był dylemat polegający między innymi na tym, proszę pamiętać, była poprawka, żeby to cała metropolitalna, potężna organizacja nie przekraczała połowy mieszkańców. O co tu chodzi? Całe województwo to ma chyba 2400 w tej chwili, około 2 400 000. Połowa to jest 1 200 000. No jeżeli będzie...
Tam jest 1 100 000 mniej więcej.
No to tak. Jeżeli będzie należało 2 miliony, no to tak o tej metropolii, bo o ile w Śląsku sprawa jest jasna, bo tam ulica w ulicę, miasto w miasto, natomiast tutaj ta metropolia to jest Trójmiasto z obrzeżami, bo tutaj nie ma dyskusji, że to jest forma aglomeracji, metropolii, jakbyśmy tego nazwali. Tak. Natomiast ta metropolia ma sięgać aż no problem Elbląga też tutaj wynikł. Więc to jest pytanie podstawowe. Druga rzecz, a propos zdziwienia czy niezdziwienia, pamiętajmy, że mamy to wpisane w nasz program bardzo wyraźnie, że bardzo mocno politykę prowadzimy w kierunku likwidacji różnic, a więc te małe miejscowości z obrzeża, z innych województwa, bo nie wszyscy mogą sobie pozwolić, bo też powiedzmy, że jak nie wiadomo o co chodzi o pieniądze też, bo to chodzi o pieniądze i te nasze
gminy. Cały czas w tym wszystkim chodzi o pieniądze, tak.
A jeżeli żeby, też, żeby nas słuchacze, żeby ich nie zamęczać różnymi szczegółami, to powiem, że tu głównie tak naprawdę głównym tematem, który był siłą napędową na to jest sprawa komunikacji. Problem komunikacji. Komunikacji również w terenie z Trójmiastem, dojazdy, przyjazdy i w drugą stronę.
Ale jeżeli, przepraszam, wejdę w słowo, tak, poprawiamy albo mamy na celu poprawienie tej komunikacji z największym ośrodkiem, no to chyba wyrównujemy szanse.
I to jest
chyba temu to służy. To jest, no, jednak.
Nie, dlatego i też i chcąc samu się nie dzieje krzywda. Jeżeli samorządy, również samorządy odległe, bo nie tylko Wejherowo-Żukowo, ale również sięgające, tak jak mówię, jestem w Malborku, to też trzeba brać to pod uwagę i prezydent, nie wiadomo jak to się skończy, ale jest tutaj, dominuje wśród samorządowców, przynajmniej umiarkowany optymizm, że prezydent, a to, że są różne głosy, o których pan wspomniał, to też nie znaczy, że prezydent udowodni kolejny raz, udowadnia, że ma swoje własne zdanie, a musi też swoje racje dzielić.
No właśnie chciałem też o to zapytać, jak to wygląda w relacjach między Karolem Nawrockim a Jarosławem Kaczyńskim, czy generalnie między Karolem Nawrockim a Prawem i Sprawiedliwością, bo nie zawsze ta zgoda rzeczywiście jest. Jest chociażby kwestia Zbigniewa Karpińskiego, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Tam były odmienne zdania.
To jest bardzo dobry przykład. Ja używam takiej oto retoryki.
Jarosław Kaczyński w uproszczeniu nie chciał, aby prezydent się zgodził.
Proszę pana, tak używam, że Jarosław Kaczyński wyraźnie powiedział, co o tym sądzi w pierwszej wypowiedzi, później w drugiej trochę złagodzonej. Tą wypowiedzią się wyraźnie zdystansował. ale się nie odciął od prezydenta. To jest różnica. I te uwagi do sędziego Kapińskiego, które były rozwinięte w komentarzach, w całej prawicowej prasie i tak dalej, również w sprawach KRS-u i innych. Ale tutaj zwracam się do wszystkich teraz z taką nutą satysfakcji, może gorzkiej, którzy psy wieszali na prezydencie, że będzie długopisem, że będzie notariuszem, że będzie z Nowogrodzkiej. Prezydent udowadnia i będziesz udowadniał nieraz, trzeba się z tym przygotować, że będą sytuacje, kiedy będzie miał inne zdanie niż mój obóz i moja partia, ale to chyba dobrze, czy źle? Jak pan sądzi, a państwo, którzy nas słuchacie.
Moje zdanie nie jest najważniejsze w tej kwestii,
oczywiście,
ale konkludując to wszystko...
Prezydent musi być prezydentem, który nie jest jakimś przedłużeniem czegoś. On nie zapomniał, skąd pochodzi, jakie ma poglądy. Wizja państwa Nawrockiego, prezydenta Nawrockiego i PiS-u jest moim zdaniem wiadoma i potrzeba zmiany w Polsce. Tutaj nawet wszyscy o tym mówią. Natomiast w konkretnych sprawach i sytuacjach, również trudnych sytuacjach personalnych, czeka go niesamowicie trudna sprawa. Tego już nie dokończymy, bo czas się kończy. Mianowicie sprawa orderu, która jest niezwykle trudna, dlatego że mamy świadomość odpowiedzialności, jaka na nim ciąży. Oczekiwania społeczne są jednoznaczne u nas w Polsce, a co do Zełenskiego na Ukrainie są też jednoznaczne. Ale czy to jest dobrze? Nie, to nie jest dobrze, dlatego że nam potrzeba porozumienia z Ukrainą, a nie eskalacji napięcia.
Ten temat pewnie nam będzie wracał w najbliższych dniach, bo w Gdańsku niedługo konferencja Recovery Ukraine i Wołodymyr Zełenski też ma być tutaj wśród gości. Ale wracając do ustawy metropolitalnej i konkludując to wszystko, o czym pan mówił, to jest nadzieja, że prezydent Karol Nawrocki tę ustawę podpisze, wbrew temu, jakie oficjalne stanowisko ma Prawo i Sprawiedliwość?
Ja nie wiem, czy aż tak wielkie napięcie jest. Ja myślę, z tego, co wynika, z tego, co ja wiem, ja mogę powiedzieć, że te postulaty, te oczekiwania w dużej mierze zostały spełnione. Przede wszystkim podkreśliłem tutaj znaczenie tych elementów dotyczących większości, czyli roli mniejszych miast. Prezydent to powiedział, a czas pokaże. Wróżenie, chciałbym być jeszcze wróżbitą. Takie profetyczne nigdy mi nie towarzyszyły umiejętności, ale gdybym miał powiedzieć, to jest tak 60-40 bym obstawiał w zakładach bukmacherskich. Bym troszkę 1,20 do 1,10 bym obstawił.
Że podpisze.
Więc to nie jest takie oczywiste. Musimy się liczyć z różnymi decyzjami, ale nie jechaliśmy, rozmawialiśmy i natomiast trzeba zrozumieć też racje, argumenty, które padały po obu stronach.
I tutaj musimy się zatrzymać, bo czas nam upłynął. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
Bardzo dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam wszystkich państwa.
Gość Radia Gdańsk.